Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina poznamy kolejnego absolwenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej, a także spotkamy się z aktorką, która śpiewa równie pięknie i przejmująco jak Edith Piaf. Zaprosimy Państwa również do kina na najnowszy film braci Dardenne zatytułowany Młode Matki. W studiu witam Sebastiana Szewczykowskiego, reżysera filmowego gdańszczanina. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Idą młodzi filmowcy.
Panie Sebastianie, słyszałem, że jest pan gdańszczaninem już w trzecim pokoleniu. Czy to oznacza, że pana dziadkowie mieszkali tu już w czasie wojny, czy po?
Nie. Babcia przyjechała tu po wojnie z Kujaw jako 20-latka. Tutaj znalazła pracę nauczycielki. Dziadek, to też jest taka ciekawa historia rodzinna, bo dziadek był stoczniowcem i później po wielu latach jakieś szukałem takiej tożsamości swojej lokalnej, co miało związek z, no, z takimi zawirowaniami politycznymi w kraju i tak bliższy mi był ten Gdańsk niż poprzednio po prostu i zacząłem odkrywać, jak to się stało, że oni tutaj przyjechali i w jakich okolicznościach i nie mogę powiedzieć, że moja rodzina wywodzi się z tych okolic, ale mówię, że jednak babcia przeżyła tutaj 50 lat, więc no, większość jej życia.
Swojego życia.
Natomiast mama się już tu urodziła, ja też, moje siostry, mam tutaj całą rodzinę, więc tak, dlatego tak używam takiego zwrotu.
No właśnie, mówi pan o korzeniach. Czy to dziedzictwo związane z miastem szczególnym, jakim niewątpliwie jest Gdańsk, wpłynęło w jakiś sposób na pana twórczość, na, nie wiem, postrzeganie rzeczywistości, o której pan opowiada w swoich filmach?
Wie pan co? To jest chyba o tyle trudne pytanie, żeby ja próbuję nie kierunkować się tym na etapie szukania historii. W sensie to nie jest tak, że jestem stąd, więc ja będę zrobił jakieś morskie, marynistyczne historie. Wydaje mi się, że miasto mnie ukształtowało trochę w inny sposób. Ja mogę, wydaje mi się, że najbardziej pod tym względem, że mój tata i mój dziadek pływają, są nawigatorami i ich całe życie nie było. I też myślę, że to jest takie ważne dla mnie. Już nie mówię o tym, że nie było mężczyzn w domu, ale chodzi o to, że życie filmowca to jest trochę życie marynarza. Wyjeżdża się, wypływa na wiele miesięcy.
Na plan.
Często tak. Się nie widzi rodziny. Oczywiście kiedyś było trudniej, no bo nie było takich możliwości technologicznych jak dzisiaj. No ale teraz też jest ta izolacja. Znika się, pojawia, tak. Też się jakby nie wie do końca, na czego spodziewać. No bo plan to też jest pewien rodzaj przygody, prawda? Też płyniemy w znane i w nieznane jednocześnie.
To prawda. To
więc prawda. Ja myślę, że tutaj taka potrzeba pewnego eskapizmu, bo wydaje mi się, że jednak trzeba mieć pewne cechy, aby pływać na statku tyle lat, tak? No dziadek 50, to już 30 ponad.
Przeszły na pana jako reżysera.
Tak mi się wydaje, że przynajmniej jest to pewien model, który mi pasuje, tak? Jest dla mnie naturalny. Ale oczywiście, no, takie kwestie artystyczne, to już jest zupełnie coś innego, prawda? Natomiast myślę, że taki trzon jest podobny właśnie między życiem marynistycznym a życiem filmowym.
No tak, rzeczywiście to jest analogia. Za 2 tygodnie rozpoczyna się 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi Film. Pański obraz dyplomowy Godziny Przyjęć zostanie pokazany w konkursie, przeszedł pomyślnie selekcję, będzie go można obejrzeć w Koszalinie. Możemy to chyba potraktować w kategorii sukcesu?
Jest to ważny festiwal, na pewno na mapie polskich festiwali filmowych. On jest o tyle też ważny dla mnie, bo to jest festiwal debiutów, więc będę też wśród swoich rówieśników, powiedzmy, ludzi, którzy robią pierwszy albo drugi film, albo cały czas robią krótkie metraże, ale już są docenieni w swojej kategorii. To jest też festiwal, na który trudno się dostać mimo wszystko. My też wiem, że, że jeśli chodzi o szkołę, to mieliśmy kilka lat takich chudych. I po prostu tam jeden film, powiedzmy, na 3 lata udawało się obsadzić, w sensie akurat on się tam podobał.
Ze szkoły.
Ze szkoły, tak. No w tym roku mamy 3, więc to też jest sukces dla nas taki wewnętrzny, że jednak gdzieś ta klątwa Koszalina została przełamana, to gdzieś zostało też w mailu tak do nas wysłane, że słuchajcie, odczarowaliśmy Koszalin, tak? Więc to też może pokazuje, że jednak ta konkurencja i ten poziom jest wysoki, bo wydaje mi się, że my robimy dobre filmy, w sensie jestem zadowolony z tej szkoły, ale to temat na pewno na inną audycję. Więc cieszę się, że tam jadę z kilku powodów. Po pierwsze, jest to ważny festiwal dla mnie, dla producentów, dla młodego kina. Po drugie, jest to pierwszy festiwal dla tego filmu, więc ja też czekałem półtorej roku od zakończenia zdjęć, żeby móc zadzwonić do aktorek, do Ewy Skibińskiej, Karoliny Bruchnickiej, Oleny Leonenko, Głowackiej i powiedzieć, słuchajcie, w końcu mogę wam to przekazać, że ten film będzie miał swoją premierę.
I że zobaczą go ludzie
w warunkach kinowych, tak. No ocenią go, no bo to jest związane po prostu z dystrybucją sztuki, że tak powiem, w taki techniczny sposób. No ale jednak ten film zacznie żyć w końcu, nie będzie gdzieś po prostu pokazywany, wysyłany linkami gdzieś tam, prawda, mailami, tylko no wchodzi do profesjonalnego obiegu i to mnie bardzo cieszy, że
na
to następuje.
Na dużym ekranie z widownią, dokładnie, to jest zupełnie tak. Inna sytuacja, zgadzam się. Godziny przyjęć to film poruszający, pokazujący jak ludzie w pewnych sytuacjach potrafią być zdeterminowani. Ta niezwykła historia, którą pan opowiada w swoim filmie, oparta jest na faktach.
Ja powiem tak, jest to historia, która mogłaby się wydarzyć, bo ona od strony medycznej jest możliwa. Mm-hmm. Natomiast jest to pewien rodzaj takiej manipulacji dramaturgicznej. Już powiem dlaczego. Bo bardzo ważnym było to, żeby ludzie uwierzyli, że to jest historia prawdziwa, a nie science fiction.
Która może się wydarzyć.
Która może się wydarzyć od
jest
strony medycznej. Dokładnie, mm-hmm. Bo jak pokazywałem ten film przy poprzednich wersjach, to ludzie mówili, no ale to jest science fiction.
Znaczy, dlatego... Pan dał ten napis, że oparta jest na faktach?
Jest inspirowana, bo to też jest ważne. Ja nie chciałem tutaj wprowadzić w błąd widza. I to stosują bardzo często bracia Coen. Oni tak naprawdę w większości swoich filmów właśnie mają taki prolog, gdzie mówię, że imiona bohaterów zostały zmienione, żeby tutaj nie zaszkodzić nikomu, ale to jest bzdura. Te filmy nie są oparte na faktach.
Czyli to jest kreacja.
To jest pewien rodzaj kreacji, tak? I tutaj to miało konkretne zastosowanie takie narracyjne, żeby widz od początku wiedział, że to jest możliwe od strony medycznej. Natomiast inspiracja oczywiście jest związana z czymś, co się dzieje. Dzieje się w Ukrainie, bo tam nie... Ja mogę chyba powiedzieć, o czym jest ten film. W sensie, jaki jest temat tego filmu.
Oczywiście.
Tak? Wydaje mi się, że tutaj nie będziemy tego
ukrywać. Tylko nie zdradzajmy za dużo.
No tak, no tutaj pewnie jak powiem jedno słowo za dużo, to już będzie wiadomo trochę, co się tam wydarzy. Ale no, trudność polega na tym, że to jest historia bardzo lokalna, w tym znaczeniu, że to, co robi główna bohaterka, jest nielegalne tak naprawdę w większości krajów na świecie. To jest tylko legalne w dwóch państwach, które są zaangażowane w permanentną wojnę. Jest to legalne na Ukrainie, jest to legalne w Izraelu. I właśnie ten aspekt militarny, tego, że ci synowie, ci mężczyźni są tam traktowani jako bohaterowie, było istotne, żeby ta historia była wiarygodna. Tak usłyszałam na pewnym etapie pisania scenariusza i największą trudnością było przeniesienie jej do Polski tak, żeby właśnie wyeliminować ten aspekt wojenny. Tak mówię bardzo ogólnie, bo jednak nie chciałbym zdradzać, o czym
jest
ten film.
Tak, bo natomiast tam jest element zaskoczenia.
Jest to element zaskoczenia i myślę, że jeśli opowiem właśnie tutaj zdanie za dużo, to...
Wspomniał pan o wspaniałych aktorkach. W ogóle udało się panu zaprosić do współpracy naprawdę uznanych aktorów. Ewa Skibińska. Pamiętam jej chociażby przejmującą kreację w filmie Matka Teresa od kotów. Ale też jest Karolina Bruchnicka, która jest po wspaniałym debiucie w filmie Córka trenera. No i wreszcie Rafał Maćkowiak, który grał już główne role w filmach pełnometrażowych, a u pana jest raczej tak na drugim planie. Przekonał ich pan swoim scenariuszem, czy jakieś inne elementy jeszcze decydowały?
Wie pan co, ja myślę, że scenariusz przede wszystkim, bo ten scenariusz, on trochę różnił się od tego, co zostało jakby pokazane, wymontowane. Natomiast wydaje mi się, że dla aktora możliwość bycia w tej historii, w takim projekcie, który jest jednak, no, wydaje mi się, że oryginalny, ja też mówię jako twórca, chciałbym, żeby tak było odbierane, ale jednak no, ja nie widziałem takiego filmu i wydaje mi się, że też dużo odwagi mnie kosztowało, bo wiem, żeby jednak to zrobić. Na pewno szkoła też musiała się odważyć, świętej pamięci Leszek Kopeć, który jest... No był wtedy jeszcze producentem głównym tego filmu, też on mi dał zielone światło i mi zaufał po prostu, bo wiem, że wielu dyrektorów, producentów by się na to nie odważyło, bo to jednak wymagało od niego jakiejś elastyczności, otwartości, tak, więc też jestem mu bardzo wdzięczny, ale też chciałbym podziękować, jeśli mogę, dwóm osobom, to jest Robert Gliński, który też mnie wziął jakby pod opiekę i on też mi później pomagał na etapie dopracowywania tej historii i Grzegorz Łoszewski, który tak naprawdę... No pozwoli mi w ogóle przejść dalej na kolejny semestr, bo ja po prostu nie wyrobiłem się z napisaniem tej historii. To była taka sytuacja, że ja byłem jakby w ogonie. Wszyscy już mieli te swoje scenariusze klepnięte na tym etapie, na którym mieli mieć.
Tam. A pan jeszcze pracował.
A jeszcze pracowałem, bo ja tego nie wyrobiłem, bo po prostu ja wiedziałem, że to jest trudne, tak? Żeby to było wszystko w tak krótkim czasie czytelne, wiarygodne i poruszające, bo to chciałem, żeby to była poruszająca historia, żeby nie iść w szok, tak? Tylko właśnie, żeby to była wzruszająca, uniwersalna historia o kobiecie, która próbuje w jakiś sposób zapełnić stratę po synie, tak?
W moim odczuciu udało się panu, bo ja ten film już obejrzałem.
No to bardzo mnie cieszy, tak, że pan to tak to odebrał.
Jest w tym filmie fabularnym pewien rys dokumentalny. Mam na myśli amatorskie nagrania, których bohaterem jest mały chłopiec. To są pana prywatne zbiory.
Tak, tak, dokładnie. To są zbiory mojego dziadka Wojciecha Szewczykowskiego, które po prostu idealnie się przydały.
Mógłby pan rozwinąć ten pomysł? No bo to sugeruje, tak, że to jest ten zmarły syn
Wie pan, tutaj mogę powiedzieć trochę o takiej kuchni po prostu bardzo studenckiej, proszę, czy filmowej, bo ja pokazywałem dwie wersje na egzaminie tego filmu i pierwsza wersja dostała takie bardzo mocne cęgi od moich profesorów i z większością, jak nie z wszystkim, uwagami się później zgodziłem, jak uchłonąłem, tak? Natomiast tam dostałem taki główny zarzut, ta bohaterka jest bardzo daleka od nas, że ona jest taka jakby nieosiągalna emocjonalnie, ale ja też inaczej zaczynałem tę historię, bo ja zaczynałem jakby główną inicjatorką tego, co się dzieje w filmie, była córka, a nie matka. I ona tego chciała i ta matka jakby zgodziła się na jej plan. I później usłyszałem, że to jest za dużo jak na krótki metraż. W sensie taki twist, taka zamiana, że najpierw córka chce, potem matka nie chce i na końcu córka nie chce. To jest za dużo. I pomyślałem sobie, dobra, rozumiem, że tu mi się tego nie udało, tak? Bo mam, tak naprawdę wyleciał cały dzień zdjęciowy. Cały pierwszy dzień zdjęciowy wyleciał. Wszystko, co się działo przed tymi scenami w szpitalu.
A to dużo, bo wiemy, że przy takich filmach to ile mamy? 6 dni?
No ja miałem 3 dni. No, ale ja też robiłem ten film w takich innych warunkach, trochę właśnie polowych, dlatego że ja nie dostałem pierwszego terminu w szkole, bo były lepsze filmy według też wytwórni w Warszawie, bo ona była koproducentem i ona decydowała niejako, w jakie projekty wejdzie z pieniędzmi. I ja miałem robić to w następnym roku, bo szkoła się nie wycofała, oni mnie wspierali. Natomiast ja bardzo chciałem zrobić to w tym, bo miałem bardzo ważną lokację. Mogę chyba powiedzieć, że to miałem prosektorium w tym filmie i wiedziałem, że tam ma być remont. Jeżeli ja go nie utrzymam, a byłem w 3 miejscach w Trójmieście i w 2 mi odmówili, więc po prostu miałem taką ostatnią szansę. Nie przekonałem tego kierownika, dlatego że okazał się kinomanem i zaczęliśmy gadać o filmach. I powiedziałem, niech pan tylko to przeczyta. Proszę.
Dziękujemy panu kierownikowi.
Tak, ja nie chcę tutaj przykręcić nazwiska, tak. Natomiast bardzo, bardzo w ogóle super, bo to jest, wie pan, jest taka rozmowa ostatniej szansy, która okazuje się po prostu skuteczna. To jest takie, było bardzo filmowe, jak już po tych 2 odmowach tutaj mówię sobie, niech pan tylko to przeczyta i zobaczy, że tam naprawdę jest potencjał. On wrócił i powiedział, wie pan, i właśnie to on dokładnie tak powiedział, wie pan, tak puka w ten papier, w ten scenariusz i mówi, to jest bardzo ciekawe, bardzo, ale wie pan, to jest science fiction. Więc jakby dużo osób też mi mówiło na to.
Też był po tej stronie niedowiarków.
Na wcześniejszym etapie. A wracając tylko do tych archiwów, ja szukałem rozwiązania do zmiany początku filmu. Właśnie po to, żeby ta matka była bardziej bliższa i żeby ją bardziej połączyć relacyjnie z tym synem. I nagle, wie pan, to jest, no nie wiem, jakiś katarzis. Nagle się okazało, że po prostu...
To jest forma jej wspomnienia.
To jest dokładnie tak. Tutaj wchodzimy w jej po prostu subiektywny świat, a ja bardzo unikałem ujęć subiektywnych w tym filmie, bo też nie chciałem. On jest specjalnie tak nakręcony, trochę z dystansu. My nigdy nie widzimy świata oczami bohaterki. Tam nie ma żadnego ujęcia subiektywnego, bo uważałem, że to, co ona przeżywa, to, co ona widzi, jest dla nas nieosiągalne, jako dla osoby postronnej. I dlatego tak ważnym dla mnie było właśnie znalezienie tego początku, który jednak by wszedł gdzieś w jej uczucia, w jej emocje. No i tak się świetnie złożyło, że chyba 3 miesiące wcześniej dziadek wszystkie swoje filmy, które miał, a kręcił nas przez całe życie, zdigitalizował. I on po prostu mi dodał na pendrive'ie. I ja tak po prostu, wie pan, siedziałem w pokoju i myślę sobie, co zrobić? I nagle, no eureka, po prostu nie wiem skąd to przyszło. Tak nagle się pojawiło, myślę sobie, chłopiec, mały chłopiec. Przecież ja mam te nagrania z dzieciństwa, tak? I sprawdziłem to. Wysłałem Robertowi Glińskiemu, który był opiekunem tego filmu, mówi, że to jest dobre, nie? Że to po prostu działa, tak? Że to jest bardzo emocjonalne i że to bardzo pomaga. I to tak w skrócie ta historia tych archiwów.
Bardzo ciekawe. Jeszcze przed studiami w Gdyńskiej Szkole Filmowej realizował pan filmy amatorskie. Brał udział w różnych festiwalach, na przykład filmów jednominutowych. Rozmawialiśmy o tym festiwalu niedawno na antenie tutaj, Radia Gdańsk. A jednak droga do reżyserii była dość długa dla pana, bo najpierw były przecież studia na Uniwersytecie Gdańskim. Pan ukończył 2 kierunki.
Tak, to się zgadza. Teraz uważam, że to jest moja zaleta, ale długo gdzieś miałem ten kompleks osoby, która się nie dostała do Łodzi na reżyserię. Ja też byłem bardzo blisko i tam byłem w tym ostatnim etapie, ale mówiłem jak filmoznawca. W sensie ja teraz wiem, że mówiłem takie teorie, mówiłem o pewnych moich założeniach takich analitycznych, a nie mówiłem o ludziach, bohaterach, emocjach. Ale tak miało być, bo inaczej bym nie skończył właśnie filmoznawstwa i nie skończył psychologii, bo Moja droga tak się potoczyła, że najpierw poszedłem na psychologię i to było bardzo dla mnie ciekawe, ale ja wiedziałem, że to jest coś nie dla mnie, bo ja wychodziłem z zajęć i płakałem po prostu po zajęciach dotyczących dzieci, na przykład molestowanych przez swoich rodziców. No i już czułem, że trochę tam nie pasuje, że ja po prostu tak w takim kontakcie bezpośrednim z pacjentem, z klientem, bo w psychologii to klient jest jednak bardziej używane to hasło, to słowo, no po prostu nie poradzę sobie, tak? Jestem zbyt wrażliwy na to.
Za dużo emocji.
Za dużo emocji, tak. Ja nie jestem w stanie tego jakby odcinać się od tego, ale to już mnie już prowadziło do filmu. Jakby to już taki był krok, że ja byłem bliżej emocji i czułem, że te emocje są czymś ważnym w życiu. Tak zaczynam to rozumieć. I 3 lata później, jak byłem na 3 roku psychologii i wiedziałem, że już nie chcę to robić, ale mama mnie zachęcała, bo ja też w ogóle rzuciłem pierwsze 2 kierunki, bo ja byłem na teatrologii i potem byłem w Krakowie przez pół roku na kulturoznawstwie międzynarodowym, na Jagiellonce i też je rzuciłem, więc już wszyscy stawiali krzyżyki u mnie w rodzinie po prostu. Ojciec mój, Boże, synu, wiesz, ty tak się dobrze uczyłeś, a po prostu swoje życie marnujesz, tak? Tam miałem 21
ale
lat. Tak.
Może warto było jednak szukać, czasem warto.
Warto było szukać i tylko chcę powiedzieć, bo to środowisko gdańskie też, wracając do początku rozmowy, się bardzo rozrasta i wydaje mi się, że jest coraz ważniejsze. Ja jestem właśnie pierwszym rocznikiem filmoznawstwa praktycznego, czyli wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej i widzę, jak przez te 10 lat to wszystko się po prostu, jak to wszystko poszło do przodu, ile osób zostało w to zaangażowanych, też pojawił się nowy kierunek, czyli produkcja filmowa. Wiem, że ludzie stąd, z tego środowiska, na przykład Jan Saczek, który dostał studenckiego Oscara ze swoim filmem Taty nie ma, tak. Jest po tych studiach, jest po licencjacie, więc jest gdzieś moim kolegą, prawda, tam kilka roczników niżej. Michał Toczek, który teraz walczy o Złotą Palmę, jest z Gdyni, ukończył pomorskie warsztaty filmowe, na których ja też byłem.
I podobnie jak pan właśnie.
My się znamy właśnie stamtąd, tak? Więc jakby to środowisko trójmiejskie jest według mnie coraz silniejsze też dzięki młodemu kinu i młodym twórcom.
Trzymam kciuki za dobre przyjęcie pana filmu w Koszalinie i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
W Magii Kina gościł Sebastian Szewczykowski, reżyser filmowy. Po przerwie w drugiej części audycji spotkamy się z utalentowaną aktorką i śpiewaczką Dorotą Lulką. Zostańcie państwo z nami.
Magia Kina. Magia kina.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam Dorotę Lulkę,
dzień
aktorkę,
dobry.
Śpiewaczkę, osobowość sceniczną i filmową. Dzień dobry, Dorotko.
Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Przed kilkoma minutami rozmawiałem z reżyserem Sebastianem Szewczykowskim, w którego szkolnej etiudzie Seniorita wystąpiłaś u boku Krzysia Matuszewskiego. Pamiętasz tę współpracę wówczas jeszcze ze studentem Gdyńskiej Szkoły Filmowej?
Pamiętam, bo ona była bardzo sympatyczna. Zresztą zauważyłam, że jest coś takiego, że gdy się bierze udział w etiudach studentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, to są to przeważnie ludzie bardzo sympatyczni, bardzo dobrze przygotowani i dbający o atmosferę. No mnie bardzo wzruszyło to, że na przykład Sebastiana koleżanka się postarała, aby tam, nie wiem, jakieś były przekąski czy słodkości na planie. To wszystko ona zrobiła no jakby własnym sumptem i ci ludzie są naprawdę sympatyczni, uroczy i bardzo utalentowani, mam wrażenie.
No właśnie, skoro mówimy o młodych utalentowanych, to pamiętam, że wystąpiłaś też w innej etiudzie szkolnej. To był film We mnie, Marii Wider.
Tak.
Zagrałaś pielęgniarkę. To był taki trudny film, bo ono mówiło o sprawie aborcji z powodu wady genetycznej płodu. Ten film zresztą został bardzo doceniony. On wygrał wiele festiwali.
Pamiętam ten film dobrze, aczkolwiek niewiele filmów w ogóle pamiętam, ale ten pamiętam dobrze i pamiętam te prace i pamiętam, że byłam bardzo zdumiona jako aktorka z dużym doświadczeniem, że Marysia taki mi dawała cenne uwagi aktorskie. Mhm. Bardzo ładnie zostałam poprowadzona tam w tym. Ona dokładnie wiedziała, co chce uzyskać i jak subtelnie ten temat przedstawić. Ja potem widziałam ten film. To naprawdę jest rzecz, myślę, warta uwagi.
Tych szkolnych filmów zresztą było więcej w twojej karierze. Czy ty lubisz pracować z takimi właśnie młodymi ludźmi, tak naprawdę jeszcze adeptami sztuki reżyserskiej?
To różnie bywa, ponieważ w teatrze również miałam do czynienia z ludźmi, którzy robili swój dyplom niejako, czy pracę kończącą studia i oni byli, ci teatralni reżyserzy po szkole teatralnej, byli bardzo różni. Od osób, które wiedziały, co chcą zrobić, takie dojrzałe wewnętrznie i radzące sobie z materią teatralną, po osoby zupełnie zagubione i gdzieś tam zanurzone w świecie fantastycznym. To w teatrze się nie sprawdza. Natomiast w filmie być może to jest jakiś atut, nie wiem. Ja pracując ze studentami gdyńskiej szkoły nie spotkałam się z kimś, kto nie wiedziałby do czego dąży, nie miałby znakomicie przedtem ustawionej techniki, co na ogół jest dosyć mozolne, bo dużo czasu zajmuje. Wszystko było obgadane, wszystko było zapięte na ostatni guzik. To było świetne.
Może to jest wpływ wykładowców. Oni się konsultują i scenariuszowo, i jeśli chodzi o reżyserię, mają świetnych wykładowców z całej Polski, wybitnych reżyserów.
Tak, też sobie myślałam, że to pewnie jest dobry mistrz za tym stoi.
A pamiętasz swój debiut filmowy? To było jakiś czas temu.
Filmowy?
Tak. Ciekawy jestem, czy pamiętasz.
Ale to w filmie takim kinowym, czy telewizyjnym?
To był film kinowy.
Ojej, to jak przez mgłę pamiętam, że coś, to była chyba jakaś smażalnia Story albo coś
otóż
takiego.
Otóż to. O, tak. Pani wygrała milion. Oczywiście, że to była smażalnia Story, zagrałaś rolę Jolki.
Ciężarnej. Tak. Jurka Gorzko, oczywiście.
Nie, najpierw był ten z Dzisio Smektała, dziennikarz, który grał jednego z głównych bohaterów.
Tak.
A potem dopiero był
pod jego
Jurek
nieobecność,
Gorzko.
Tak. Jurek Gorzko sprawił tę ciążę, zdaje się.
To była taka komedia Józefa Gębskiego, która rozgrywała się w okresie stanu wojennego na polskiej prowincji. Tak ją pamiętam przynajmniej. No i to był twój debiut.
Tak, to prawda. To prawda. Tam dużym oparciem, nomen omen, był dla mnie Jurek Gorzko, który mi mówił, żebym się nie denerwowała, bo to z nim głównie była scena, znaczy on stał za moimi plecami. Mając kogoś takiego jako obrońcę, to naprawdę można się poczuć nawet w takim stresującym debiucie pewnie.
No, to domyślam się, zdając gabaryty Jerzego Gorzko. Zagrałaś też w Czarnym Czwartku, ważnym filmie Antoniego Krauzego, opowiadającym o perelowskiej zbrodni w Gdyni w grudniu 1970 roku. Miałaś poczucie, że bierzesz udział w takim szczególnym filmowym przedsięwzięciu?
Cieszę się, że pytasz o to poczucie, bo tam wszystko było... Realia były tak znakomicie oddane tamtych lat, że ja się poczułam, jakbym wróciła do dzieciństwa, które pamiętam dobrze, do tych kolejek. Nawet mówiłam, tam były część tekstów było improwizowanych, ja tam miałam malutką rulkę, zażądałam w kolejce książki Skarg i zażaleń i wtedy pan Krause powiedział, chyba w następnym filmie wezmę cię na asystentkę, bo nie pomyślałem o tym. Bo to było... To jakiś taki, jakaś taka podróż w czasie.
Tak, 70. rok, Gdynia. No, ty ten czas spędziłaś w Poznaniu akurat.
Tak, to wcale nie znaczy, że było łatwiej.
Nie, ja tak nie twierdzę. Ale tak, jesteś właściwie tak rozdarta chyba trochę między Poznaniem, a powiem szerzej Trójmiastem, bo przecież najpierw był Gdańsk, Gdynia później, ale ty wróciłaś do Poznania przecież.
Wróciłam do Poznania, bo to moje rodzinne miasto. Tam były bardzo prozaiczne powody tego powrotu, a mianowicie w tym czasie problem mieszkaniowy był większy niż obecnie, dużo. A dzięki zapobiegliwości, słynnej zapobiegliwości poznańskiej moich rodziców, tam mi przydzielono mieszkanie spółdzielcze.
Było do czego wracać.
Było tak, tam były perspektywy, więc tam tak się znalazłam w Poznaniu.
Powróćmy do kina. Wystąpiłaś też w filmach Anny Jadowskiej Z miłości i Anny Kazejak Fucking Bornholm. Mam jednak poczucie, że kino cię nie rozpieszcza. bo twój potencjał aktorski jest dużo większy.
Bo to jest tak.
Mówię to z pełnym przekonaniem.
Ja występuję w kinie wtedy, kiedy tu gdzieś w pobliżu mają miejsce
coś
zdjęcia.
Kręcą.
Tak, tak, tak. To wtedy mówią, a może byś wzięła to, wpadnij na chwilę. Ja być może kino mnie nie rozpieszcza, ale to pewnie dlatego, że taka ostrożność jest wzajemna. Ja nie wiem, no nie pokochałam kamery. Mnie kamera, być może to jest związane z tym, że zbyt rzadko przed nią staję, ale po prostu to jest coś takiego, że no teatr jest, był moją pierwszą miłością i pozostał nią nadal. Być może to dlatego. W Poznaniu Andrzej Maleszka zrobił taki film.
No właśnie, chciałem cię o to zapytać. To było kilka filmów, tak?
Tak, to było kilka filmów, ale to też przypadek. Pierwszy film to była Mechaniczna Magdalena. W zespole takim dziecięcym, którym opiekował się Andrzej, pojawił się prawdziwy brylant aktorski, mała Madzia Gęsler, która była nie dość, że malutka i wyglądała na mniej lat niż ma, to bardzo była rezolutną dziewczynką i świetnie grała. I Magda grała Mechaniczną Magdalenę, ja tam grałam jakąś cyniczną bizneswoman, która ją porywa po to, żeby ją z zyskiem sprzedać. Ale wtedy właśnie, po emisji tego filmu, pojawiły się pytania, czy ja jestem jej mamą, bo jesteśmy takie podobne. No i tak się narodził pomysł Andrzeja, żeby zrobić Ofelię i Ofelię na wakacjach później. Ofelia była córką aktorki. Aktorka nazywała się Dorota Lulka. I grała.
Cóż za zbieżność imienia i nazwiska.
Prawda? I grała w Teatrze Nowym w Poznaniu. I tam też odbywały się zdjęcia. Tak. Mhm. Także to też w sumie taki był, no chyba zbieg okoliczności, że ja tam wzięłam udział w tym filmie. Chodziło o to, że no mama nie ma czasu dla Ofelii, która jest takim dzieckiem teatralnym, która przebywa cały czas w magii tego jakby w centrum magii tego teatru. Zna spektakle, zna ludzi, do pani inspicjentki mówi ciociu. No takie dziecko cygańskie troszkę. No, o tym był ten film. Bardzo go lubiłam zresztą.
To był twój okres poznański. Ty wtedy też dużo występowałaś w telewizji, pamiętam. Kanał Piąty, takie coś było.
Oj, był taki Kanał Piąty. Pani Cywińska powiedziała mi, pani dyrektor moja, że chyba lepiej, żebym tam nie występowała.
Dlaczego?
Nie podobał jej się Kanał Piąty. Mhm. Ja tam głównie byłam od śpiewania i śpiewałam utwory na przykład Zdzisławy Sośnickiej. No różne takie rzeczy. Ale telewizję w Poznaniu polubiłam do tego stopnia, że w pewnym momencie nawet się tam zatrudniłam. To znaczy, nie wiem dokładnie kiedy to było, pięć lat czy sześć byłam dziennikarzem w telewizji Poznań.
Wiem.
I to było przyjemne, bo tam dostałam nowe zabawki.
Ale wtedy grałaś też w teatrze, czy to był okres niegrania
właśnie? Nie, to był okres, kiedy odeszłam z Teatru Nowego. Byłam w telewizji, natomiast grałam gościnnie. Grałam gościnnie we Wrocławiu, grałam gościnnie w Poznaniu w Polskim, grałam gościnnie w Gdyni. Bo wtedy teatr objęła Julia Wernio i ona mnie zapraszała do grania gościnnego. Także związki z teatrem utrzymałam, natomiast na innych zasadach.
Tak, ale wiesz, no, ja mam właśnie poczucie, że ten brak ważnych filmowych propozycji, ja nad tym nadal boleję, bo uważam, że kamera może cię pokochać. Rekompensujesz sobie występami na teatralnej scenie i na estradzie oczywiście. No i w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni stworzyłaś kilka wybitnych kreacji. Na przykład tytułowa rola w spektaklu Piaf, ale też była Tula Pokrywkę, widząc rakiem. czy wreszcie Annie Wilkes w Misery. No to takie tutaj filmowe rzeczy się pojawiają, bo i Piaf była na ekranie i Misery również. Mm-hmm. I to są role doceniane zarówno przez widzów, widzowie kochają te role, ale i przez krytyków. Zresztą byłaś nagradzana za te kreacje.
No Piaf, po premierze Piaf to chyba rozerwał się wór z nagrodami różnymi. To było dla mnie absolutnie niespodziewane i szokujące, bo no rzadko się zdarza, żeby tak no wszystkie nagrody możliwe dostać. A to mnie właśnie spotkało po tym spektaklu.
I nagrałaś płytę później, czy wcześniej?
Płytę nagrałam później, a to dlatego, że na spektaklu pojawił się pewien wybitny akordeonista zawleczony tam za włosy przez swoją żonę, bo nie lubi teatru.
Paweł Nowak zapewne.
Paweł Nowak i cierpiał jak potępieniec, ponieważ ja śpiewałam do tak zwanych półplaybacków, czyli cała warstwa taka muzyczna, instrumentalna była nagrana na... teraz powiemy na taśmie, no nie na taśmie, była nagrana. Mhm. I ja do tego śpiewałam na żywo. I Paweł cierpiał. Cierpiał, ponieważ od razu mi mówił, że to nie jest akordeon, to są niektóre sztuczne tam. On ma ucho wybitne, więc jak już ponarzekał na to, co usłyszał, zaproponował, czy byśmy nie zrobili czegoś razem, i tym czymś okazał się być koncert Piaf po polsku. Hmm. Najpierw jeden, a potem drugi z zupełnie innym repertuarem, jak udało nam się pozyskać Jurka Bielunasa i otrzymać nowe tłumaczenia innych, może mniej oczywistych utworów Piaf.
Powiedziałaś, że obecnie pracujesz, łączysz się z teatrem na innych zasadach. Współpracujesz z kilkoma scenami i to nie tylko w Trójmieście.
No, wielką radość sprawiła mi propozycja ze Słupska i aby wziąć udział w sztuce współczesnej, nauka pływania, w reżyserii Ewy Rysowej. Mówię zwłaszcza o reżyserce, bo ja cenię sobie ogromnie takie spotkania, które ładują mi akumulator i które mnie uczą. A Ewa Rysowa należy właśnie do tych reżyserek, które bezboleśnie, ale bardzo pięknie uczą i są bardzo wymagające. I to było świetne spotkanie po prostu. A w Teatrze Muzycznym w Gdyni wróciłam po ilu latach?
Po kilku.
Zostałam zaproszona do takiego musicalu Dziewczyny z kalendarza, ponieważ tam akcja zaczyna się wtedy, kiedy w normalnych musicalach akcja się kończy. Czyli kiedy aktorki osiągają pewien wiek. I poszukiwano aktorek właśnie leciwych.
Dojrzałych.
Dojrzałych do tego przedstawienia. No i ja się w tym gronie znalazłam.
W teatrze masz także doświadczenie reżyserskie.
No to trochę dużo powiedziane, ale...
Pracowałaś z młodymi ludźmi.
No z młodymi ludźmi pracowałam na zaproszenie dyrektora Brzozy w Olsztynie, ale to były, dyrektor powiedział, no proszę zrób coś, żeby ich tak jakoś pobudzić, nie wiem, niech śpiewają tango. Ja mówię, dobrze, no będą śpiewać tango. I tango zostało wyśpiewane przez młodzież chyba w 2019 roku do tekstów, uwaga, uwaga, Tomka Olszewskiego.
Naszego kolegi radiowego.
Tak.
Proszę bardzo. Ty tanga również śpiewasz, w ogóle cudownie śpiewasz, muszę ci powiedzieć. Nie, to ja nie słodzę. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak powiedziałem ci kiedyś, że ilekroć słyszę piosenkę Edith Piaf, niczego nie żałuję, to zawsze mam gęsią skórkę. I
tak.
Po spektaklu Piaf również miałem gęsią skórkę, jak ciebie słuchałem. I życzę sobie takich doznań w twoich kolejnych aktorskich wcieleniach. I mam też nadzieję, że jednak polskie kino o tobie nie zapomni.
Ja myślę, że żeby znaleźć jakieś miejsce w polskim kinie, to musiałabym bardzo jeszcze popracować nad twarzą, żeby ją spracować mocniej. bo tak sądzę, że jest niewiele z takich starych aktorek w tej chwili.
Kiedyś Danuta Szaflarska była taką dyżurną aktorką, tak, która grała starsze panie.
Właśnie, a teraz wydaje mi się, że takich ludzi brakuje. Być może to dlatego też, że to się łączy na ogół no, z pewnymi trudnościami wynikającymi z wieku, oczywiście. Ale no może zobaczymy, co się wydarzy przecież, nie wiemy.
Pozostaję w nadziei, że tak będzie. Bardzo ci
ja
dziękuję.
Też. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Dorotko za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo, Tomku.
W Magii Kina gościła Dorota Lulka, aktorka.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie nie może zabraknąć zaproszenia do kina. Młode matki to nowy film reżyserskiego duetu, który od lat tworzą belgijscy twórcy, bracia Jean-Pierre i Luc Dardenne. Ulubieńcy Cannes. Właśnie na tym festiwalu mieli w ubiegłym roku premierę filmu Młode matki, a od wczoraj obraz ten gości na ekranach polskich kin. Laureaci 6 Złotych Palm również w ubiegłym roku nie wyjechali z francuskiego kurortu z pustymi rękami. Otrzymali Złotą Palmę za najlepszy scenariusz. Młode matki to historia 5 nastolatek, które przedwcześnie doświadczają macierzyństwa. Wszystkie mieszkają w domu samotnej matki w mieście Liège i zmagają się z osobistymi problemami, które nie ułatwiają im opieki nad noworodkami. Porzucone przez ojców dzieci, nie znajdujące wsparcia wśród bliskich, noszące w sobie traumy z przeszłości, nie radzą sobie z rolą matek. Film braci Dardenne to kino społeczne, którego bohaterkami są dziewczyny z marginesu, a także imigrantki, biedne i niewykształcone. Nic nowego pod słońcem, można powiedzieć, znając twórczość belgijskich reżyserów. Podobnie jak w swoich wcześniejszych obrazach, twórcy stawiają na realizm, skupiają się na emocjach bohaterek filmu i uciekają od moralizowania, od łatwej oceny błądzących, często nastoletnich matek. Obraz braci Dardenne to kino minimalistyczne, surowe, pozbawione ozdobników. W filmie praktycznie nie ma muzyki, a kamera podąża za swoimi bohaterkami niczym w dokumencie obserwacyjnym. Do kina na film Młode matki podążyła również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry. Podążyła rzeczywiście i z przyjemnością ten film o niewygodnych emocjach i o trudnych, traumatycznych sytuacjach obejrzałaś.
Tak. Obraz braci Dardenne przenika, moim zdaniem, rozpacz i bezradność bohaterek, które w ośrodku znajdują wsparcie, ale już poza nim są kompletnie zagubione. Prawda?
To prawda. Mnie bardzo odpowiada ten paradokumentalny charakter filmu. Tak jak powiedziałeś, on jest bardzo oszczędny, minimalistyczny. Właściwie między słowami też dużo się dzieje. Mimika tych nastoletnich matek, które zostały wstawione w nie swoje buty.
Tak, pokazywanych na długich ujęciach.
Tak, tak. To wszystko robi naprawdę ogromne wrażenie. To jest film przejmujący, dlatego że on się wymyka łatwym ocenom. My też nie wszystko wiemy o tych dziewczynach. Bardzo mi się podobało też, że bracia Dardenne zdecydowali się pokazać tak różne środowiska, tak różne historie. Czasami trochę ten sentymentalizm, który się pojawia w tym filmie, no był taki aż nieadekwatny do tego, co my wiemy o twórczości braci Dardenne, co oczywiście no nie umniejsza wartości tego filmu i takiej wartości społecznej i też wartości artystycznej. Świetnie zagrały te młode dziewczyny. Przecież to są dziewczyny, które grały 15-16-latki.
Właśnie, co ciekawe, wiesz, grająca Julię, zaraz wrócę do tej postaci w ogóle, bo ona jest ciekawa, Elsa Hubin jest jedyną aktorką z doświadczeniem. Ona zagrała w kilkunastu filmach, ale pozostałe to są amatorki.
Świetnie sobie dały radę. Rzeczywiście tak jakby faktycznie przeżyły to przedwczesne macierzyństwo. Tutaj mamy całą skalę emocji. Emocji, które czują te dziewczyny, bądź nie czują do tego swojego narodzonego dziecka. I też nie oceniamy młodej matki, która po prostu nie chce wziąć tego dziecka na ręce, bo sama chce być przytulona, tak? To są dzieci, dziewczyny niedokochane, niedopieszczone. Dziewczyny o niskim poczuciu własnej wartości, które pójdą za takim pierwszym zewem, zwłaszcza mężczyzny, który okaże im trochę serca. To jest też opowieść o niedojrzałych ojcach, bo właściwie tam się pojawia tylko jeden mężczyzna, młody chłopak.
Do tego wątku chciałem wrócić. Ten film nie daje prostych recept, jak mówiliśmy, jak sobie radzić w tak trudnym położeniu, w jakim są jego bohaterki, ale tam mimo wszystko jest taki element pewnej nadziei i to pokazują losy Julii, o której właśnie wspomniałem, że to jest ta aktorka, która ma doświadczenie, byłej narkomanki, która jako jedyna w zasadzie jest na najlepszej drodze do ułożenia sobie życia Z tym chłopakiem właśnie, kochającym, wrażliwym, wyrozumiałym.
Ale też nie wiemy, Tomek, zwróć uwagę, tam jest
oczywiście
taki fragment filmu, który jednak no, stawia pod znakiem zapytania przyszłość tego związku.
To prawda.
Mnie na przykład ujęła dziewczyna, która...
Ale jest szansa.
Jest szansa i to no, tak optymistycznie właśnie trochę powiewa z tego filmu, mhm. który jest cały nieoptymistyczny, bo mówi o tym, czego nie chcielibyśmy widzieć, tak? Chcielibyśmy, żeby jednak dzieci miały rodziców na każdym etapie swojego życia i żeby ci rodzice wypełniali swoją rolę. A tymczasem tutaj niestety scenariusz jest inny. Mnie zaintrygowała i szczególnie podobała się postać dziewczyny, która decyduje się na inne rozwiązanie. Jest bardzo świadoma, bo wie, że nie udźwignie, tak? Jest skrzywdzona przez mamę, szuka relacji z tą mamą. Właściwie ta mama jest też dzieckiem. Ona musi wejść trochę w podwójną rolę i tego swojego nowonarodzonego dziecka i tej matki, która absolutnie ma strukturę niedojrzałej kobiety. Świetny film, naprawdę. Bardzo mi się podobał. Dużo wzruszeń, dużo emocji.
To prawda. Młode matki to smutny obraz portretujący postaci z marginesu, osoby wykluczone, bo bracia Dardenne zajmują się właśnie takimi bohaterami.
I robią to znakomicie.
Tak. I to są osoby, które praktycznie walczą każdego dnia o przetrwanie i o tym też jest ten film.
Tak i bardzo dobrze, że on akurat wpisuje się w niedługie, już nieodległe święto mamy, tak? Bo w przyszłym tygodniu, we wtorek 26 maja, że to no jest trochę inne spojrzenie, tak? Że oczywiście chcemy widzieć świat piękny, ale on nie zawsze taki jest, o czym opowiadają bracia Dardenne.
Tak jest. Zapraszamy na to realistyczne kino Młode Matki. Można obejrzeć głównie w kinach studyjnych.
Ale warto.
Warto. Dziękuję ci, Iwona,
za
spotkanie. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się pięknie. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.